Manufaktura reportażu.
W manufakturze reportażu zaproszę Państwa do Łeby na spotkanie z wyjątkowymi ludźmi. Przyjechali tu z całej Polski po to, aby walczyć o siebie, swoje zdrowie i bliskich. Ich siła i determinacja jest tak ogromna, jak wiara w powrót do normalnego życia. Zapraszam, Joanna Merecka-Łotysz.
Trzeba bardzo, bardzo dużo ćwiczyć.
A jakie to są ćwiczenia?
Dmuchanie przez słabkę, nabieranie powietrza, robienie numerów, w wodzie wsiewamy, wzdychamy, porąkamy. Po prostu przymiotniamy mięśnia przyłyku. Ale jest tego efekt, mamy na widać i słychać.
Nazywam się Magdalena Fabczak, jestem terapeutą mowy. Chciałabym Państwu przedstawić właśnie moich przyjaciół, Mariolkę, Adasia, Andrzeja i Janka, a także żona Janeczka, Krysia, która jako rodzina przyjechała jako opiekun, współtowarzyszy Jankowi w naszych ćwiczeniach.
Ja chcę powiedzieć, że mimo wielu, wielu trudności, zanim doszło do spotkania naszego z Magdą, ja od początku wierzyłam, że mąż da radę, że będzie mówił. I tak wyszło, bo wiadomo, że taka początkowa izolacja to była. I wiadomo też, że jeśli w rodzinie choruje osoba i choruje na tak ciężką chorobę, no to cała rodzina jakoś w tym uczestniczy. Ja wierzyłam, że mąż będzie mówił i cała rodzina go mocno, mocno wspierała. I stało się, że mówi.
Trochę uczę cię grać na organce otworem szyi i jestem 5 lat po operacji tkani. W tamtym roku miałem odmę płucno i wypadła dla mnie proteska i miałem zamkniętą przetokę. Nauczyłem się mówić dzięki Magdzie i dzięki stowarzyszeniu. I cieszy mnie każdy dzień, mam z tego radość i zadowolenie.
Adaś miał wzór niedościgniony w postaci innego pacjenta z Łosic, Stasia, który gra na harmonice ustnej tym otworem w szyi właśnie, ale także ustami, co jest o niebo trudniejsze, kiedy oddychamy tędy, grać ustami. Ja jeździłam ze Stasiem na zjazdy laryngologiczne, foniatryczne. Pokazywał, jak gra. Laryngolodzy mówili, że to mistyfikacja. Podchodzili do niego z tyłu, przyglądali się, jak gra. A po prostu ja mu tylko przynosiłam rurki, którymi przeprowadzał powietrze z płuc do ust. I ono w odwrotnym kierunku wchodziło w harmonijkę i grał na wdechu i na wydechu, na całych tonach, półtonach. Grał konkretne melodie, Stasiu grał, a myśmy tańczyli. Staszek był pierwszą osobą w Europie, która to robi. Nie wiem, być może w tej chwili też ktoś jest. To, co robi Adaś, gra tylko tym otworem w szyi, też cudownie. Gra kompozycje własne, też na tonach, na półtonach. Zresztą on sam pokaże, proszę bardzo. Ja muszę powiedzieć, że to, co wykonuje Adaś, to jest naprawdę wyczyn nie lada, żeby grać na wdechu i na wydechu. Jest to umiejętność naprawdę wysokiej klasy. Niewiele osób w ogóle stara się o taką umiejętność dla samego siebie. Adam jest osobą niezwykłą, zresztą wszystkie osoby, które tu siedzą, są niezwyczajne. Przede wszystkim podjęli walkę o utracony głos. Nie siedzą w domu, nie zasklepiają się, nie tracą więzi z sąsiadami, z bliskimi. Oni należą do wojowników.
Mówię Janek, ja mówię przez protezę. Operację miałem w 2019, ale protezą szybciej się zaczyna mówić. Ale ja dopiero zacząłem po roku, to znaczy to nie ma właśnie, nie ma reguły. Teraz przyjechałem tutaj do Magdy, żeby się nauczyć właśnie mowy tej bez protezy.
Do tego, żeby powstał głos w przełyku, potrzebne są dwa warunki. Sine qua non. To jest właśnie wprowadzenie powietrza przez jamę ustną do przełyku. I takie wyćwiczenie mięśni przełyku, czyli tego miejsca, gdzie jest pseudogłośnia, w którym będziemy tworzyć głos, aby przełyk był gotowy do tej funkcji, bo przecież przełyk służy do czegoś zupełnie innego, do połykania pokarmów stałych i wody. Natomiast zawsze mówi, że pracuje z ludźmi genialnymi, wyjątkowymi. Ja im tylko mówię, co mają zrobić. Oni to robią i ten głos powstaje. Co jest takie trudne w naszej sytuacji? Mianowicie to, że po operacji usunięcia krtani zostaje rozdzielona droga pokarmowa od oddechowej. Pokarmowa bez zmian, przełyk, żołądek. Natomiast droga oddechowa utworzona jest w linii środkowej szyi. To jest otwór zabezpieczony stomą i założoną do niej rurką tracheotomijną, która musi w nim siedzieć do pewnego czasu, do roku powiedzmy. Chodzi o to, żeby ta nowa droga oddechowa nie zasklepiła się. Bo jak się zarośnie, my się dusimy. Dlatego między innymi trudno jest tam pływać, chociaż jest to możliwe, mamy aparaty do pływania i pływamy także. Więc to, co my robimy tutaj podczas łeby, moim marzeniem jest, żeby każdy z Państwa utworzył właśnie głos, czyli tak wyćwiczył mięśnie przełyku, aby one podjęły funkcję głosotwórczą, którą miała krtań, teraz przejmuje ją przełyk. I do tego właśnie potrzebne są te ćwiczenia.
No spokojnie.
Jest MR, raz na taki, idzie mi coraz lepiej.
To, co my tutaj robimy, ćwiczenie mięśni przełyku i to oddychanie, wprowadzanie powietrza do mówienia, to jest potrzebne do mówienia do przełyku, są to wydarzenia w ogóle kuriozalne, ponieważ my oddychając szyją musimy nauczyć się wprowadzać powietrze przez usta, co wcześniej było zupełnie normalne i oczywiste. Dlatego właśnie mówię, że pracuję z ludźmi wyjątkowymi. Tych ćwiczeń jest dużo. Nie są one łatwe, jak na przykład gwizdanie gwizdkiem plastikowym, które przed operacją było zupełnie normalne. Każdy z nas kiedyś gwizdał nim. Natomiast teraz trzeba tak nabrać powietrze właśnie do jamy ustnej, żeby po włożeniu gwizdka usłyszeć gwizdnięcie. Jest to niebotycznie trudne na początku. Przez kilka dni potem jest już łatwiej. Co dalej? Kiedy utworzymy głos, a z naszej grupy, całej naszej grupy, tylko jedna osoba jeszcze nie w pełni utworzyła głos, a pozostałe wszystkie utworzyły głos i próbują mówić. By utworzyć głos, właściwie wystarczą 3-4 dni, tak króciutko. Mam specjalną technikę opartą na logatomach i ćwiczenia mięśni przełyku. To właśnie to chrumkanie, o którym Mariolka napomykała i zaciskanie mięśni przełyku, które są absolutnie genialne i tak świetnie ćwiczą przełyk, czyli uzdatniają tę pseudogłośnię, w której będzie tworzony głos. 3-4 dni utworzenie głosu, do tygodnia powiedzmy, chyba że są komplikacje wynikające z rozległości pola operacyjnego. Wtedy może być to troszeczkę dłużej. Co potem? Tworzymy głos, zgłaśniamy wszystkie głoski alfabetu polskiego poprzez logatomy. Właśnie ta technika jest naprawdę niezwykle skuteczna. Dodaje jej jeszcze wielkiego plusu to chrumkanie, ćwiczenie mięśni przełyku. Jeżeli głos jest już opanowany, wydłużamy samogłoski w sylabach, łączymy je w słowa. Potem ćwiczymy zmiękczanie głosek, spółgłosek polskich. Dalej ćwiczymy elementy prozodyczne języka, melodię, akcent, rytm. Akcent w wyrazie jest trudny do opanowania przez nas, ponieważ my ucząc się słów dzielimy je na początku na sylaby. I to jest w porządku, bo trudno słowo krokodylątko powiedzieć na jednym drżeniu w przełyku, więc dzielimy na sylaby, a potem jest ten etap łączenia sylab w słowa. I wtedy, kiedy tworzymy, dzielimy na sylaby, każda sylaba jest akcentowana, bo kiedy mówimy ka-czu-szka, mój głos dzisiaj jest bardzo podobny do głosu moich przyjaciół. Kiedy dzielimy, dzieląc na sylaby, każda sylaba ma swój akcent oddzielny. Więc teraz, żeby wydobyć jedną sylabę akcentowaną, jak jest w języku polskim, ten akcent syntaktyczny, czyli przedostatnia sylaba jest akcentowana, to jest duża umiejętność, do której trzeba się przyłożyć. Ale co to daje? Daje o wiele lepszą zrozumiałość mowy zastępczej moich przyjaciół, to, że są bardziej komunikatywni, ich mowa jest społecznie wydolna, jeśli dodamy do tego jeszcze melodykę wypowiedzi, bo są zdania pytające, oznajmujące z wykrzyknikiem. Jeśli to wszystko jeszcze dodamy, co nam dane jest oczywiste, im było także dane, no to wtedy mowa jest bardzo komunikatywna, wszyscy nas świetnie rozumieją. Dołączam do tego jeszcze frazowanie wypowiedzi, czyli dzielenie zdań na części, bo w zdaniu jest interpunkcja, są przecinki, są myślniki, są znaki zapytania, wielokropki. To wszystko w naszej mowie trzeba, mówiąc brzydko, wyrobić, wypracować, tak? A jest to ogromnie, ogromnie trudne.
Jak ludzie słyszą, tak może będę was właśnie inaczej traktować.
To ja mówię, to jest szapoba, to jest czapką do ziemi.
Miałam trochę komplikacji w samej operacji. Później miałam premię, miałam naświetlanie, ale gdy trafiłam w zabiegu już na Magdę, to Magda mówi, ty masz głos, już coś zaczynasz mówić, to ja myślę tam w ciągu miesiąca.
Pięciu lat, więc jakiś to jest szmat czasu, uważam. Doświadczenie jakieś jest i pracujemy tak codziennie, 4 godziny dziennie, 2 godziny rano, 2 godziny po południu. Potem troszeczkę daję im czasu wolnego, no bo trzeba. W sumie są to bardzo męczące ćwiczenia, muszę powiedzieć. Może dawno temu jedna osoba powiedziała, że już jest bardzo zmęczona. Ja mówię, nie ma sprawy, odpoczywaj, oczywiście, że tak. Pracuję indywidualnie, jednak są takie ćwiczenia, które robimy razem, bo możemy je robić wspólnie, jak ćwiczenia mięśni przełyku, właśnie to chrumkanie na przykład, czy wzdychanie, ziewanie. Każdy robi to sam, jednak jesteśmy w grupie i możemy to robić. Po laryngektomii. Każdy ma inne warunki anatomiczne, pooperacyjne. Była różna rozległość pola operacyjnego, ma różne ciśnienie powietrza w przełyku. Te kategorie, które jakoby determinują lub uzależniają tworzenie głosu od nich właśnie, to są też i wiek, uzębienie i to ciśnienie mięśni przełyku i powietrza pod mięśniami przełyku. Ja jednak uważam, że najważniejsza jest motywacja, czyli po prostu ja chcę, ja już ćwiczę, już, nie że kiedyś, tylko już teraz. I ilość ćwiczeń, no ich jakość naturalnie, ale ilość ćwiczeń, bo dają efekty nawet ta osóbka, która jest w naszym gronie, kobieta, która na początku machała rękoma, mówiła, że nic jej nie wyjdzie. Tak a priori, nie wyjdzie. Natomiast teraz już rozćwiczyła przełyk, jest chrumkanie, już umie wprowadzać powietrze przez jamę ustną do przełyku. I już zaczyna nieśmiale tworzyć głos. To jest właśnie ta jedna osoba, o której napomykałam wcześniej, że jedna jeszcze nie utworzyła w pełni głosu. Na pewno powinno się pracować tylko i wyłącznie indywidualnie. Staram się podchodzić do każdego, jeżeli natomiast nie uda mi się tak dosadnie do tej osoby dojść, tak jak czasami z Adasiem, jak z Jankiem. Ja ich wołam, proszę, żeby pokazywali, oni służą jako wzór. Kiedy mam być wzorem idealnym, to muszę być w tym dobrym. Dlatego na przykład Janek pokazuje chrumkanie, które robi genialnie, absolutnie. Pokazuje swój głos i ten przy pomocy protezki i bez. Adam też pokazuje chrumkanie i też głos i mowę. Są to osoby, które u nas w stowarzyszeniu obowiązuje taka zasada. Ty kiedyś dostałeś, teraz podaj dalej. Musisz to komuś oddać, to dobro, które dotarło do ciebie. W związku z tym Adam to robi bez oporów żadnych. On sobie wynajduje wręcz okazje, w których mógłby pomóc. Mariolka też tak samo i demonstruje mowę. Ma piękny głos, piękny. Demonstruje mowę chrumkania. Kiedyś pokazywała, teraz już tak dobrze mówi, że ona już nie pamięta, jak to się chrumka. Ale był czas, że pokazywała. Ale najważniejszy jest sposób komunikowania. I co jest też jeszcze fajne, że poza moimi informacjami zwrotnymi, robię czas dla każdego z Państwa i oni podchodzą i mówią, co ich zdaniem ta osoba źle robi. Ja też mówię, ale oni z autopsji cielesnej, że tak powiem, z własnego przykładu, mogą powiedzieć najwięcej prawdziwych odczuć swoich. Dlatego właśnie mówię, że zawsze, że no, poza mną tym doświadczeniem wieloletnim, to oni są najlepszymi nauczycielami.
To jest ogrom pracy. I jak ważne są relacje ze społeczeństwem, w ogóle takie kontakty z ludźmi, osób, które nie mają krtani, niż świadczy wypowiedź Andrzeja i Janka. Muszę powiedzieć, że oni na co dzień mówią dużo lepiej niż w tym stresie pokazali tutaj. Ale ile to jest pracy, to ja wiem chyba najlepiej. Ale praca logopedów, tutaj praca na turnusach przynosi naprawdę efekty. I to efekty nie tylko w zakresie mówienia, ale właśnie tak jak Magda powiedziała, taki aspekt psychologiczny też ma duże znaczenie. To, co się tutaj dzieje na tych turnusach, to jakiś kosmos. Tu wszyscy są taką jedną rodziną, tu wszyscy sobie pomagają, tu wszyscy, cytuję, tu oddają to dobro, które kiedyś dostali.
Operacje czułanych myśli, że co wstaje w tym sam, dopóki nie pozna innych ludzi, jak już dotrze do jakiegoś źródła, wtedy widzi, a ten, aha, już samopoczucie jest dużo lepsze, umysł pracuje dużo lepiej, bo ty nie jesteś jedna, tylko poznałaś dużo więcej osób, także z tym nie czuję się sama, ale praca, jeszcze raz praca.
Ta chęć mówienia, zaistnienia głosu w przełyku, tu zawsze śmieję się troszeczkę humorystycznie traktując, że laryngektomowani, kiedy jedzą, to rzeczywiście nie mówią. No bo jak jemy, połykamy przełykiem, mówić nie możemy. Ale potem zaraz już tak. Przyjechałam tutaj do Łeby, do środka z grupą osób po laryngektomii, czyli po całkowicie usuniętej krtani z powodu nowotworu. Jesteśmy tu po to, żeby nauczyć się mówić, utworzyć głos, nauczyć się mówić, bo po laryngektomii tracimy struny głosowe, tracimy krtań całkowicie, jest ona usuwana. Poszukujemy innego narządu, który jest dobry do mówienia. Znajdujemy go w przełyku, albo mniej więcej po środku przełyku, tak zwanych ustach przełyku, lub pomiędzy tylną ścianą gardła, korzeniem języka, głos gardłowy. Te dwa miejsca i dwa rodzaje głosu są warte walki, wszelkiej walki o to, żeby utworzyć głos i odzyskać komunikację z innymi osobami i być nadal w społeczeństwie, pełnić swoje role, tak jak robili to do tej pory. Znakomicie się udaje, mam osoby, które pięknie mówią przełykiem, są też osoby, które mają, tak jak Janek ma szczepioną do tylnej ściany tchawicy proteskę, która ułatwia utworzenie głosu i mowy. Ich mowa jest społecznie wydolna, dzwonią, rozmawia z nimi przez telefon, nie mają problemu. A najważniejsze jest to, że nie izolują się od społeczeństwa, są aktywni, niektórzy jeszcze próbują troszeczkę dorywczo pracować, mają kontakty z innymi.
Jak idę ulicą do sklepu, po prostu wyjdę na miasto, w tym momencie mam telefon i jak rozmawiam przez telefon, to ludzie nas, nie wiem jak to powiedzieć, jakoś nas na nas tak dziwnie patrzą, się odwracają, jakby byli jacyś trenować.
Może jeszcze, by tych zachorowań było jak najmniej, powiem o kilku objawach. Ból promieniujący z szyi do ucha, chrypka, no taka akurat jak dzisiaj u mnie, chrypka, duszność, poczucie przeszkody podczas połykania. Jeżeli to czujesz, to idź do laryngologa natychmiast. Jeżeli masz drugi, trzeci antybiotyk serwowany i on nie pomaga, kładź się do szpitala, do oddziału laryngologii. I wtedy jest szansa, że dobra operacja nie będzie znów przerzutów i tak dalej. A jaki apel? Bardzo krótki. Dziś jest czas na marzenia, jutro już go nie ma. Proponuję, żeby nikt nie odkładał, bo nasze życie trwa, najważniejsze jest to, co się dzieje w tej chwili. Tak naprawdę to czas nie istnieje, ważne jest to, co jest teraz, więc jeżeli dziś, teraz nie zdecyduję o nauce mowy, to we wszechświecie nic się nie zmieni, ale u mnie tak. Każdy dzień zwłoki to jest ogromny, to jest tak jak miesiąc wyjęty z życia, bo porozumiewać się z kimś jest bardzo trudno. Dlatego tu też pokazywałam slajdy moim przyjaciołom i właśnie czerpiąc z testamentu Gabriela Garci Marqueza, kolumbijskiego pisarza, który też chorował na raka limfatycznego i zostawił w internecie list do swoich przyjaciół, którym my traktujemy, ci, co go dostali, jako testament właśnie. I on właśnie mówił tam, gdybym wiedział, gdyby Bóg był tak dobry, gdybym. To gdybanie jest charakterystyczne dla osoby, przecież tak światłej, noblista, jest charakterystyczne dla osoby, która nie podejmuje walki. Uważamy, że jutro, ja za miesiąc się tym zajmę, jak za pół roku, to też się nic nie stanie. Nie mamy czasu, dziś jest czas na marzenia, jutro już go nie ma.
Każda diagnoza nowotworu, tym bardziej złośliwego, jest zarówno dla pacjenta, jak i jego rodziny szokiem. Chorzy często czują się niepewnie, bojąc się tego, co ich czeka oraz jak będzie wyglądało ich życie po operacji. Wiele osób skarży się na niskie samopoczucie, diagnozuje się u nich depresję. Pacjenci, a w szczególności kobiety, czują się oszpeceni tracheostomią. Krępują się rozmawiać z innymi, obawiają się, że będą niezrozumiani lub źle odebrani. Życie osób z usuniętą krtanią wcale nie musi się bardzo różnić od życia osób zdrowych. Pomimo nieco zmienionego sposobu mówienia, osoby te mogą żyć pełnią życia i spełniać się zawodowo i rodzinnie. Materiał zrealizował Jacek Puchalski. Kłaniam się Państwu pięknie. Joanna Merecka-Łotysz. Do usłyszenia.